Dzień dobry. Zapraszamy Państwa na wycieczkę po Istebnej. Proszę wyjść z punktu informacji turystycznej. Znajdujemy się obecnie przed kościołem parafialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza. Iste bene facere. Tak mawiano przed wiekami, po łacinie, o pracy pewnego zakonnika w Beskidach. Znaczy to tamten dobrze czyni. Ten zwrot miał dać początek nazwie Istebna. To oczywiście legenda, ale faktycznie w XVIII wieku przywracał tu katolicyzm jezuita Leopold Tempes. Między innymi dzięki jego pracy w 1720 roku górale wznieśli pierwszy drewniany kościółek. Nie musieli już chodzić za Olzę do czeskiego dzisiaj Jabłonkowa. Pod koniec XVIII wieku świątynię drewnianą rozebrano, a obok postawiono murowaną, tę przed nami. Kościół wzniesiono w stylu późnobarokowym. Z zewnątrz budynek jest skromny i przysadzisty. Wnętrze natomiast pięknie wyposażono i ozdobiono. Zaraz się o tym przekonamy. Wejdźmy do środka i zatrzymajmy się w przedsionku. Przypominam, po przekroczeniu progu świątyni zatrzymajmy się w przedsionku i spójrzmy na drewnianą belkę umieszczoną nad przejściem do nawy. Belka ma wyrytą datę 1721 i pochodzi ze starego kościółka. Są Państwo ciekawi, jak on wyglądał? Proszę zatem wejść do nawy i skierować się w prawo. Na filarze znajduje się obraz, który przedstawia wspomnianego jezuitę Leopolda Tempesa na tle właśnie pierwszej istebniańskiej świątyni. Dzisiaj stoi tam figura Matki Bożej. Obraz namalował Ludwik Konarzewski junior. Z nazwiskiem tym spotkamy się jeszcze podczas naszego zwiedzania wielokrotnie. Od 100 lat ta artystyczna rodzina jest obecna w Istebnej i współtworzy jej historię. Wszystko zaczęło się od Ludwika Konarzewskiego seniora, twórcy, który znał m.in. Wyspiańskiego czy Mechofera. Pochodził spod Warszawy, ale pokochał góralkę Jadwigę i osiadł w górach. Jego dzieci i wnuki do dziś pozostały wierne Istebnej. W kościele podziwiać będziemy pracę rodziny Konarzewskich oraz malarza Jana Wałacha. Podejdźmy teraz na środek kościoła. Na pierwszym filarze po prawej zobaczymy krucyfiks pochodzący z drewnianego starego kościółka. Legenda przypisuje autorstwo krzyża uczniom Wita Stwosza. Ludwik Konarzewski senior otoczył go winną latoroślą. Prawda, że misterna robota? Idźmy dalej i stańmy przed ołtarzem głównym, pomiędzy amboną a chrzcielnicą. Wszystkie wspomniane elementy wyposażenia wykonał Ludwik Konarzewski senior. Wyrzeźbił także balustradę przed prezbiterium oraz dwa wysokie trony po obu stronach ołtarza. Proszę zwrócić uwagę na symbolikę patriotyczną. Ołtarz zwieńczony jest wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, u której stóp znajduje się orzeł w koronie. Dumnego białego orła widzimy też na zaplecku tronu po prawej. Mebel nosi nazwę prezydenckiego, gdyż przed II wojną światową zasiadał na nim podczas nabożeństw Ignacy Mościcki, prezydent Polski, który lubił tu przyjeżdżać ze swojego zamku w Wiśle. Dla porządku dodajmy, że drugi tron nosi nazwę biskupiego. Zbliżone stylistycznie są ambona z lewej i chrzcielnica z prawej. Ambona ma kształt łodzi płynącej po wzburzonych falach. Chrzcielnica zaś jest muszlą unoszoną przez ryby. Spójrzmy teraz na wielki obraz w ołtarzu głównym. Widzimy na nim Chrystusa, dobrego pasterza. To dzieło artysty malarza, górala z Istebnej, Jana Wałacha. Z jego siostrą ożenił się Ludwik Konarzewski senior. Obydwaj artyści współpracowali ze sobą ściśle. Na przykład zaprojektowali jakże barwną polichromię. Te po obu stronach prezbiterium namalowali także wspólnie. Na prawej, przedstawiającej hołd dla Chrystusa Króla, rozpoznać można znane postacie Polski międzywojennej. Chociażby wojewoda śląski Michał Grażyński trzyma w rękach model kościoła. Pod freskiem tym znajduje się wejście do kaplicy Konarzewskich. Proszę się tam udać i stanąć przed ołtarzem. Kaplicę ozdobiło kilkoro przedstawicieli artystycznego rodu. Konarzewski junior namalował obraz ołtarzowy Dobrego Łotra oraz polichromię z procesją górali. Jego siostra Maria upiększyła ołtarz ceramiką, żona zaś Joanna malarstwem na szkle. Opuśćmy teraz kaplicę i podejdźmy pod przeciwległy ołtarz boczny, który znajduje się za amboną. To ołtarz dłuta Ludwika Konarzewskiego juniora, który stół ołtarzowy uformował w kształt tradycyjnej truwły, czyli skrzyni posagowej śląskich górali. Przejdźmy ponownie na przeciwną stronę nawy, by spojrzeć na drugi ołtarz boczny. Wart uwagi jest w nim obraz autorstwa Jana Wałacha, przedstawiający świętego Maksymiliana Kolbego. Wróćmy na środek kościoła, a następnie powoli kierujmy się ku wyjściu. Na koniec proponuję przyjrzeć się jeszcze malowidłom zdobiącym balustradę chóru. Są pędzla Jana Wałacha. Szczególnie ciekawy jest obraz pierwszy z lewej. Malarz, sam góral, przedstawił na nim spowiedź tutejszych mieszkańców, górali. Wyjdźmy teraz na zewnątrz i skierujmy się w prawo. Udajemy się za kościół, gdzie odnajdziemy cmentarz, tak zwany nowy. Po obejrzeniu wnętrza kościoła możemy powiedzieć: górale dobrze czynili. A wszyscy ci artyści albo wyrośli w Istebnej, albo przesiąkli jej duchem. To duch niepokorny i twórczy. Pierwsi osadnicy w tej części Beskidu Śląskiego pojawili się w XVI wieku. W XVII słyszymy już o ich obecności na stokach Złotego Gronia. Zajmowali się między innymi wyrębem lasu i pasterstwem. Do kościoła lub na targ szli do Jabłonkowa. Powinniśmy znajdować się już na cmentarzu za kościołem. Nowy cmentarz wart jest kilku słów. Spoczywają na nim ludzie, o których już Państwu wspominałem, ale też ksiądz Emanuel Grimm. Proboszczował w Istebnej przez większość pierwszej połowy XX wieku. Działał społecznie i pisał, między innymi tak. Gdy spojrzę na Twój obraz, kochana Istebno, to jakbym miał przed sobą książkę modlitewną, którą Bóg sam roztworzył, oparł o gór szczyty, każąc nam sercem wyczuć czas swój w niej ukryty. Niedaleko odnajdziemy grobowiec znanej już dobrze Państwu rodziny Konarzewskich. Wróćmy teraz przed główne wejście kościoła. Do tego czasu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie, gdy już się tam znajdziemy. Proszę stanąć plecami do wejścia do kościoła. Idziemy prosto przed siebie. Po lewej stronie widzą Państwo budynek z punktem informacji turystycznej. Na końcu tego budynku znajduje się tablica poświęcona Jerzemu Kukuczce. To himalaista, postać legenda. Mimo że urodził się w Katowicach, wywodził się ze starego istebniańskiego rodu. Tutaj miał też dom, w którym obecnie mieści się Izba Pamięci. Kukuczka, człowiek silny, wytrzymały, o wielkim harcie ducha, jako drugi człowiek na ziemi zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników. I to w jakim stylu? Śmierć zastała go na lotce. Idziemy dalej prosto. Po lewej stronie zobaczymy pomnik z orłem, a poniżej orła płaskorzeźbę przedstawiającą Pawła Stalmacha. Przystańmy tutaj na chwilę. Kim był Paweł Stalmach? Sucho, encyklopedycznie mogę odpowiedzieć, że polskim działaczem społecznym na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku. Ale to za mało. Nie wiadomo, jak wyglądałaby polskość tych ziem bez pracy Stallmacha. Wydawał gazety, pisał książki, założył wreszcie macierz ziemi cieszyńskiej. Wykonał tytaniczną pracę. Za pomnikiem Pawła Stallmacha widzą Państwo kolejny cmentarz. Proszę do niego podejść. Cmentarz, który Państwo widzą, powstał najpewniej w XVIII wieku. Liczne żeliwne krzyże odlano w działających wtedy pobliskich hutach żelaza. Na cmentarzu pochowano między innymi księdza Antoniego Minstera. Uczył górali zręcznie pisanego modlitewnika. Żył też z nimi jak brat. Leży tu również Michał, zwany Królem Gór, ze słynnego rodu Kawuloków, który z samymi Habsburgami wadził się o prawa górali. Pochowani są tutaj także adwokat Jan Sikora i ówczesny wójt Paweł Juroszek. Udajmy się teraz na spotkanie z Kawulokami. Spotkajmy się z żywą góralszczyzną. Proszę wyjść z cmentarza i stanąć tyłem do kościoła. Po lewej stronie mamy cmentarz. Przed nami znajduje się skrzyżowanie. Przejdźmy przez nie na wprost i idźmy dalej cały czas prosto. Za mniej więcej 20 minut po prawej stronie ujrzymy drewnianą chatę Kawuloka. Tam usłyszymy się ponownie. Stoimy przed chatą Kawuloka. To stara góralska chałupa, zbudowana przed 150 laty. Lecz ród Kawuloków jest dużo starszy. Ich przodkowie żyli wśród pierwszych osadników Wistebnej. Po chacie oprowadzi nas swym głosem pani Zuzanna Kawulok, córka słynnego muzykanta góralskiego, wieloletniego gospodarza tego domu, Jana Kawuloka. Chwilę przyjrzyjmy się chacie z zewnątrz. Zbudowano ją tradycyjnie z bali drewnianych i przykryto stromym dwuspadowym dachem. Zamiast dachówek widzimy tutaj drewniane deseczki zwane zazwyczaj gontami, ale w tej części Beskidów – szyndziołami. Zwrócili Państwo uwagę na brak pewnego bardzo ważnego elementu? Tak, dom nie ma komina. Jest bowiem chatą kurną, a te wystające ponad dach kominki to jedynie specjalne wywietrzniki. Wkrótce wyjaśni się, dlaczego. A tymczasem zapraszam Państwa do środka. Przypominam o zakupieniu biletu wstępu. Witam Państwa w chacie Kawuloka. Proszę skierować się do izby po prawej. Oddaję głos pani Zuzannie.
Ta stara chałupa, co jest wybudowana w 1863 roku, to jest chałupa po przodkach, typowo nazywa się kurnochata. Jak się wchodzi do sieni, to po lewej stronie jest kumora, a po prawej stronie jest izba. W izbie się bywało, a w tej izbie jest kurny piec. To znaczy taki piec, w którym się poliło i wtedy dym się na izbę i temu się nazywało kurno, bo się kurzyło na izbę. I trzeba było dwie okno odewrzeć, żeby ten dym uciekł na pole i temu ta chałupa jest tako czarno.
A komina na dachu nie postawiono z dość prozaicznego powodu. Obowiązywało bowiem wówczas prawo nakazujące płacić od każdego murowanego komina bardzo wysoki podatek, zwany podymnym, na który górali nie było stać. Przy piecu położono pociemniałe kamienne kręgi. To żarna, czyli urządzenie do ręcznego mielenia ziaren żyta czy owsa na mąkę. Te tutaj są bardzo stare, przechodziły bowiem jako wiano panny młodej z pokolenia na pokolenie. Góralski jadłospis był ubogi. Proszę posłuchać.
Jak takim piecu napolili, to już potem tam się piekły placki, jak się w piecu napoliło, a ogień się wygarbało pod kocioł i to były placki, albo też na listkach z kapusty poleśniki, no to też były fajne te placki ze ziemniaków, no ale te placki, te jak piekali, to już jeny z mąki, z owsa i z jęczmienia, bo chleb kupowali dwa razy w roku, to było na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, i kupowali go w Jabłonkowie. Wtedy się zebrał jeden gazda, pozbierał pieniążki i pojechał do Jabłonkowa, żeby na święta sąsiedzi mieli ten chleb. On był przeokropnie dobry, ten chlebiczek.
Posiłki w tym domu jadano przy szczególnym stole. Znajduje się on naprzeciw pieca. Blat to ciężka płyta kamienna, wykonana z piaskowca istebniańskiego. Po latach użytkowania różowego, gładkiego, błyszczącego. Nieopodal zaś stoi łóżko. Spali w nim gospodarz z gospodynią. Najmłodszym służyła kolebka. Nieco starsze dzieci mogły położyć się z rodzicami, zaś wyrostki kładły się na ławach lub w komorze. W nieogrzewanej komorze stały krosna, kołowrotki i inne narzędzia codziennego użytku. Powróćmy jednak do izby. Wzrok przyciągają w niej ludowe instrumenty muzyczne. Wykonał je ojciec pani Zuzanny, legendarny muzyk istebniański Jan Kawulok.
No i potem jeszcze były takie małe fujarki, a najważniejsi z instrumentów, ja uważam, takie najzacniejsi w naszym Beskidzie Śląskim, to są gajdy. I na gajdach, a na skrzypcach jak grali, to był typowy skład muzyczny i przy tym się tańcowało, były wiesiela, były muzyki, były szkubaczki, no i jak nie trzeba było zagrać, to już w ten sposób.
Tym muzycznym akcentem kończymy naszą opowieść o Istebnej. Zapraszam Państwa na drugą wycieczkę, tym razem samochodową. Jeśli się Państwo na nią nie decydują, przypominam o zwrocie audioprzewodnika w punkcie informacji turystycznej. Najłatwiej dotrzeć tam tą samą drogą. Dziękujemy za wspólną wycieczkę, stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Życzę udanego pobytu w naszej miejscowości.